Urodziłem się jako piąte dziecko w małżeństwie Bronisławy z domu Osojca i Jana Gawła. Mieszkaliśmy już wtedy na Wołyniu, w powiecie kostopolskim. Pewna hrabina, gdy została wdową, sprzedawała tam swój majątek, ziemię, orne, a moi rodzice pochodzili z kieleckiego województwa i tam zaludnienie było olbrzymie. Rodziny to nie takie jak dzisiaj, dwoje, najwyżej troje dzieci. Tam było dzieci 8, 10, 12, a nawet były takie rodziny, że miały 16 dzieci. Takie małżeństwa były. I jeżeli ktoś miał kawał rolnego pola, to pole dzielił dla poszczególnego dziecka swojego. Ponieważ to działo się przez lata, to te działki były tak małe, że nie wystarczało na wyżywienie rodziny. Dlatego moi rodzice, gdy usłyszeli, że na Wołyniu sprzedaje hrabina ziemię, kupili tam w 1924 roku 11 hektarów ziemi. Tam się przeprowadzili. Ja się tam urodziłem. Starsza moja siostra w czasie wojny była w Drażnem w szkole podstawowej, bo w tej bliższej szkole, w Postójnym, na wiosce, to szkoła była tylko 4-klasowa, a nauczycielka stwierdziła, że ta moja siostra Emilia, my na nią mówiliśmy Milka, bardzo dobrą pamięć ma, dobrze się uczy. Wobec tego poprosiła tatę na rozmowę i mówi, trzeba ją oddać do szkoły do Drażnego. I znalazła się w Drażnem w szkole. Tam kończyła 3 i 4 klasę, ale kierownik szkoły zwraca się do naszego taty i powiada, proszę pana, tę dziewczynę trzeba wysłać do liceum krzemienieckiego. Tu, w tej szkole, to za mało, ale tam od 5 klasy, jeżeli ktoś wyżej chce się kształcić, to już od 5 klasy musi rozpocząć w Krzemieńcu. I w 1938 roku moja siostra była w Krzemieńcu. Tam była tylko rok czasu, bo w 1939 wybuchła wojna, więc to wykształcenie zdobywane w Krzemieńcu musiało być przerwane. Ale dopiero w 1942 roku, gdy Niemcy zajęli tamte tereny, wypędzając stamtąd Sowietów, to moja siostra znowu poszła do Drażnego, ażeby skończyć 6 i 7 klasę naraz. Ale to było 7 kilometrów od naszego zamieszkania, miejsca zamieszkania. Każdego dnia chodzić pieszo 7 kilometrów do szkoły, to trochę zamęczące. Wobec tego postanowiono szukać kwatery. Ktoś jej podpowiedział, zwróć się do sztundystów, oni cię przyjmą. i po znajomości poszła do takiej rodziny narodowości ukraińskiej. To byli sztundyści. Ta nazwa wywodzi się z tego, że na tamtych terenach też kupowali Niemcy ziemie orne, budowali swoje domy. Domy nie były murowane, tylko budowane z drewna, kryte strzechą słomianą. Ale to, co oni budowali, to było piękniejsze niż to, co budowali Ukraińcy i Polacy. To było piękne. Tylko, że oni byli dobrze zorganizowani i mieli zasadę, że pracują na polach do godziny szóstej. O godzinie szóstej muszą być szybko w domu, żeby zdążyć na godzinę biblijną, eine Stunde, na taką jedną godzinę biblijną. Stąd też nazywano ich sztundystami. Tak też przezywano tych, którzy byli wierzącymi zielonoświątkowcami. A wtedy to polska organizacja nosiła nazwę Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Ale siostra trafiła do rodziny ukraińskiej i tak była zafascynowana, słuchając czytanej Ewangelii, że tę Ewangelię wzięła i na sobotę, na niedzielę wróciła do domu i zaczęła czytać u nas w domu tę Ewangelię głośno. A my dzieciaki, bo jeszcze po mnie dwóch chłopców się urodziło, słuchaliśmy tego. To było coś pięknego. No, to było nawet piękniejsze niż bajki rozpoczynające się od tych słów dawno, dawno temu. To było coś pięknego. Słuchaliśmy. Ale rodzice byli przeciwni. Przecież my jesteśmy katolikami z Kościoła rzymskokatolickiego. Wobec tego nie należy zwracać się do innej wiary, przystępować do innej wiary. Każdej niedzieli ojciec woził nas do kościoła. Oczywiście nie samochodem. Samochód po raz pierwszy to ja widziałam chyba dopiero w czasie rozpoczętej wojny w 1939 roku. Ktoś z Warszawy uciekał osobowym samochodem i przejeżdżał przez naszą wioskę. Zobaczyłem wtedy samochód. Nie było samochodów. To były wozy na czterech kołach, ciągnięte przez konie. Ale koła nie były opatrzone w opony, jakieś tam już zużyte w samochodach opony. To były drewniane koły ze szprychami, obite żelazną obręczą. I takim wozem woził całą rodzinę ojciec do kościoła. Sam nie szedł na mszę, bo gniewał się z księdzem. No bo jak to? Gdy narodził się najmłodszy mój brat, rodzice zawieźli go do chrztu, to ksiądz sobie zażyczył 10 złotych za usługę, a od innych rodzin brał po 5 złotych. Uważał, że ojciec bogaty, bo wybudował stodołę, długi budynek gospodarczy, w którym była chlewnia, obora, stajnia i taka komórka zaopatrzeniowa i dom mieszkalny i jeszcze coś tam miał budować, jakiś magazynek na zboże. Bogaty, to niech płaci więcej. No ojciec się posprzeczał z księdzem, ale zapłacić musiał, bo inaczej Zdzisio nie byłby ochrzczony. Więc my chodziliśmy na mszę, ojciec nie. Ale gdy siostra zaczęła czytać w głos Ewangelię w domu, to ojciec postanowił posłuchać, co będzie czytał ksiądz. I gdy pojechaliśmy do kościoła, i ojciec też poszedł na mszę, ksiądz przeczytał tekst. Ojciec, gdy wróciliśmy do domu, wziął od siostry Ewangelię, szuka tego tekstu, znalazł, przeczytał i powiada, to jest to samo. I to go zainteresowało. Zaczął czytać Ewangelię. A potem, gdy siostra dostała całą Biblię, przeczytał całą Biblię i już był przekonany, że to jest prawda zapisana w Biblii przez samego Boga, przez natchnienie Ducha Świętego z wykorzystaniem Jego sług, proroków, apostołów. Dobrze, powiada ojciec, to możesz iść na to nabożeństwo sztundystów. No to Mila wybierała się na nabożeństwo i wobec tego my też, bo zainteresowani byliśmy tym, co ona nam opowiadała. Jak to ludzie się modlą, nie pojedynczo, ale tak jak w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Wszyscy razem i głośno, i jeszcze głośniej. Tak się modlili. Chcieliśmy zobaczyć, jak to jest. Poszliśmy tam. Po raz pierwszy byłem na nabożeństwie. Miałem wtedy 12 lat i kilka miesięcy. I na tym nabożeństwie zacząłem czuć się zupełnie inaczej niż do tej pory czułem się u siebie w domu, nawet słuchając tych bajeczek, które czytała i opowiadała o Jezusie moja siostra w domu. Coś tam w sercu się działo, coś wewnątrz takiego, czego nie byłbym w stanie chyba nawet w tej chwili dokładnie wypowiedzieć. Dlatego pozwolę sobie odczytać pewien wiersz, krótki, czterostrofowy, na który trafiłem, a on bardziej odpowiada temu mojemu przeżyciu, którego ja nie rozumiałem. Nie wiem, coś Panie dziś ze mną uczynił, że mi się serce pięknie rozśpiewało. Za Twoją łaskę, za moje zbawienie chwalebne pienia z serca się wyrwały. Czy jest na świecie choćby jedno serce, które o Twoich łaskach nie słyszało? Gdybym Ci dzisiaj nie oddawał chwały, jakże bym przeszedł do wieczności całą? Czy można milczeć, gdy świat tak wspaniały, co swoim tchnieniem żeś go, Panie, stworzył? O Twojej wielkości świadczy kosmos cały, każdy robaczek, co na wiosnę ożył. Do Ciebie ciągle dusza moja tęskni i duch mój w ciele bez ciebie omdlewa. Gdyś blisko, myśl mą ożywiają pieśni i całe serce na twą chwałę śpiewa. Wiersz nosi tytuł Bliskość Boga. Pochodzi z takiego tomiku wydanego w 2005 roku pod tytułem Zapach Nieba. A ten tomik wydał nasz brat w Chrystusie, profesor Jerzy Madej. Bardzo przepraszam, bracie, że odczytałem ten wiersz wcześniej, nie uzgadniając z tobą, że mogę z niego skorzystać. Ale ten wiersz odpowiada temu mojemu przeżyciu tam w Biczalu, 3 kilometry od naszego miejsca zamieszkania. Dlatego go odczytałem. W bardzo krótkim czasie, bo już na wiosnę w 1943 roku przeżyłem zupełnie coś innego. Wcale nie było mi do radości. 25 marca było święto, Maryjne święto Zwiastowania. Sąsiadka przechodziła przez nasze podwórze, bo tam, gdzie mieszkaliśmy, to były takie 3 drogi od siebie oddalone około 1 kilometra. I z zabudowań z jednej drogi do trzeciej drogi, a sąsiadka tam mieszkała, trzeba było przechodzić przez pola drogami polnymi i przechodziła przez nasze podwórko. I ta sąsiadka powiedziała nam, a byliśmy w domu tylko my dwaj, mój brat Mieczysław, starszy o 2 lata ode mnie, i ja. 2 młodszych braci było po sąsiedzku u ukraińskiej rodziny. Tam mieli swoich kolegów. Mama poszła do jednych sąsiadów, a tato po przeczytaniu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza postanowił pójść i przeprosić wszystkich, z którymi w jakiś sposób się gniewał. Bo bywało tak, że gdy na jarmarku się spotkali i zaczęli dyskutować, a wypili sobie trochę piwa, to dochodziło nawet do rękoczynów. A tam przeczytał mój tato: jeśli składasz dar na ofiarę, a wspomnisz, że masz coś przeciwko bratu albo brat przeciwko tobie, zostaw twój dar na ołtarzu, idź i przeproś go. Poszedł po kolei do 2 sąsiadów i przepraszał ich. A ta sąsiadka, która przechodziła przez nasze podwórko, powiedziała nam, że naszych sąsiadów, 1 kilometr od nas mieszkających, rodzinę wymordowano. Zdarzały się przypadki pojedynczych morderstw całych rodzin, ale ja tego nigdy nie widziałem. Słyszałem o tym. Wobec tego to ja pobiegnę i zobaczę tych pomordowanych. Jakieś tam buty bardzo marne, bo chwileczkę jeszcze na początku wojny, we wrześniu 1939 roku, nasze zabudowania, wybudowane przez rodziców, zostały podpalone i spalone, bo były polskie. Wszystko to było w nocy, wszystko się spaliło. I nasze ubrania, i nasze obuwie. Stąd też w 1943 roku to, co mieliśmy na sobie, to były bardzo proste i wcale nie ciepłe ubrania. A buty to takie, że można było nogą tylko trzepnąć i one spadały, bo to były drewniane podeszwy obite skórką z cielaka, który jeżeli byczek się urodził, to się zabijało na mięso, a skóra nawet nie wyprawiona używana była do robienia butów. No więc ja pobiegnę zobaczyć pomordowanych, a Mietek do taty znaleźć tatę i powiedzieć, że banderowcy najechali na naszą kolonię. Nazywała się kolonia Tomaszów. To było 25 marca. Miejscami jeszcze leżał śnieg. Ja buty miałem w ręku i na bosaka kilometr przez pola biegłem zobaczyć pomordowanych. To były początki działalności banderowców i wtedy jeszcze morderstwa to raczej nie było, to była strzelanina. Bo gdy Niemcy weszli, to Ukraińcy zaciągali się do policji. Mieli broń, mieli amunicję. Z tą bronią wychodzili niby to przeciwko zakłócającym pokój na terenach wiosek. Ale już nie wracali na swoje posterunki. Pozostawali w bandach leśnych. No więc to była strzelanina. Ja pobiegłem. Zobaczyłem, wstrząsnęło to mną. Wracałem do domu. Gdy byłem w połowie drogi, naraz jakiś świst. A dopiero potem słychać strzały. Patrzę się, a tą granicą oddzielającą jedną część kolonii od drugiej, taka długa, szeroka miedza była, to myśmy nazywali ją granicą, ucieka jeden z mieszkańców, a za nim strzelają. To był Siarkowski, takie nazwisko nosił. Pracował w Janowej Dolinie w kopalni bazaltu. Ale w czasie wojny ta kopalnia już była nieczynna. Był w domu. Banderowcy przejechali już do jego mieszkania i on uciekał. Ja od tej granicy byłem zaledwie kilkanaście metrów. Ale była tam taka dość olbrzymia sterta obornika. Zaznaczałem, że wozami tam się wywoziło oborniki, jeździło się do kościoła wozami, koła drewniane, wąskie, te obręcze. Na wiosnę, gdyby próbowano obornik wywozić, pola nie były meliorowane, gdy ziemia tajała, śniegi topniały, to takim wozem nie można było wywieźć obornika na pole. Gospodarze wywozili obornik zimą na saniach, a sanie ciągnięte były, jeżeli to Polacy, to przeważnie końmi, a jeżeli Ukraińcy, rzadko końmi, wywożono wołami. No więc tam była dość duża sterta obornika. Jak te kule zaczęły świstać koło mnie, to ja się ukryłem pod tą stertą obornika. A Siarkowski uciekał. I obok mnie, no około 50 metrów, dogonił go jeden z banderowców, który wyprzągł z wozu konia, wsiadł na konia i dogonił mojego sąsiada, naszego sąsiada, a tym razem bardzo bliskiego mi sąsiada, bo ja to obserwowałem. Podjechał na tym koniu i krzyczy: ruki w łoru, ręce do góry. Siarkowski podniósł jedną rękę. Druhuju, drugą. Mówi: nie mogę, przestrzelona, ranna jest. Kładź się na ziemię. Położył się na ziemię. Banderowiec zlazł z konia i z takiego obryska, nazywali to obryskami. To był karabin z obciętą dłuższą część lufy. Strzelał do niego, a ja się temu przyglądałem. O, jakże ja się bałem. Zastrzelił sąsiada, wsiadł na konia i wrócił. A ja w dalszym ciągu siedziałem tam pod tym obornikiem. To nawet było kilka godzin, bo patrzyłem, jak oni wozem jadą od domu do domu, od jednego polskiego domu do drugiego. Słychać strzały. No już niedaleko do naszego domu. A ja siedzę, obserwuję, słucham. No i dojechali do naszego domu. To jakieś było 500 metrów od miejsca, gdzie ja się znajdowałem, więc nie mogłem widzieć, co się tam dzieje. Ale usłyszałem z naszego podwórka, z naszego domu, 7 strzałów. I zacząłem sobie liczyć. Tato, mama, to dwoje. Pewnie Marysia wróciła z Radomianki, bo była u ciotki w tym czasie. To troje. Mila, która poszła na nabożeństwo do Janowej Doliny, pewnie wróciła. To czworo. Mój brat Mietek, to pięcioro. No i Julek i Zdzisiu, to siedmioro. To ja tylko sam zostałem. Z całej rodziny sam. Co ja teraz będę robił? Po jakimś czasie słyszę, ktoś gwiżdże. Oglądam się, a po sąsiedzku tej rodziny, którą ja poszedłem oglądać wymordowaną, mieszkał wujek mojej mamy, znaczy rodzony brat mojej babci ze strony mamy. I on zobaczył, że ja siedzę tam pod tym obornikiem. Zaczął gwizdać na mnie, przywoływać. No więc zerwałem się, bardzo zmarznięty, wystraszony, ale pobiegłem. To znaczy, wujek jest, może jakoś będzie dobrze. Na wieczór wróciła moja siostra z Janowej Doliny, z córką mojego wujka. One razem były w Janowej Dolinie na nabożeństwie. No i zastanawiamy się. Raczej oni się zastanawiają, a ja tylko słucham. mały chłopak. Co robimy dalej? Oni mogą, banderowcy mogą tu jeszcze wrócić. Idziemy na noc do wsi Postójne. To była olbrzymia wieś. Dom przy domu, po jednej stronie drogi, po drugiej stronie drogi, a tych dróg tam było chyba 3. Więc mieszkańców było około 250, może nawet 300 osób. Ale tam też były rodziny sztundystów. Wobec tego Mila mówi, idziemy do ludzi wierzących. I poszliśmy. No i ja zostałem u takiego człowieka, który w okresie międzywojennym prowadził sklep w tej wiosce. To był jedyny sklep, który prowadził Słowianin, bo dwa inne sklepy w tej wiosce prowadzili ludzie narodowości żydowskiej. W tej wsi było tylko 3, może 4 rodziny polskie, a reszta to Ukraińcy. A polskie dlatego, że to były rodziny, z których nauczyciele uczyli w szkole. I naczelnik czy kierownik poczty, tam była poczta, to też Polak ze swoją rodziną. Ja zostałem u tego pana, tego chłopa, który prowadził sklep. Uszykowano mi miejsce na takim piecu. Ciepło było, to prawda, ale ja nie mogłem zasnąć. Co chwila wyglądałem, czy ja jestem bezpieczny. A ten brat w Chrystusie chodził po mieszkaniu, okna były zasłonięte. Oczywiście takiego światła to nie było, to były lampy naftowe. Lampa naftowa się świeciła, ale żeby nie było widać z drogi, z ulicy, że światło się świeci, to okna były zaciągnięte takimi storami. Nazywano to derkami. I ten brat co chwila idzie i zagląda, czy drogą ktoś idzie, czy nie. Gdy ja wyglądam, to mówi, ty to śpi, odpoczywaj, ja będę pilnował. Ale gdzieś tak około północy zaczęło się robić widno. Bardziej widno niż to, co dawała lampa naftowa. Co to było? To banderowcy powrócili i podpalali wszystkie zabudowania Polaków na tej kolonii. A było tam kilkadziesiąt domów. Dom od domu około 200, 300, 500 metrów. Domy. Całe zabudowania, tak jak mówiłem, były budowane z drewna. Paliło się to potwornie. Strzechy słomiane. O, jakiż to pożar był. Jak widno było, ale jak strasznie. Raniutko. Moja siostra mnie zabrała. I razem z wujkiem, z jego córkami dwoma, uciekamy do Drażnego, przez Drażne na Radomiankę. W Drażnym zatrzymaliśmy się u tej rodziny, u której moja siostra mieszkała i uwierzyła. Oni przyjęli całą tę gromadkę, z wyjątkiem mnie, ja nie wchodziłem do środka. Stanąłem sobie tak przy płocie i patrzę na tę drogę, którą myśmy przyszli. A słychać było strzały w dzień. To znaczy banderowcy grasują. Strach. ale też z daleka widzę jakaś znajoma postać. A to mój brat idzie, Mietek. Narobiłem krzyku, Mietek idzie, Mietek idzie. Wszyscy wybiegli na dwór, a Mietek przyszedł. Bo gdy rodziców na podwórku zastrzelono, mój brat z żoną tego sąsiada, którego obok mnie zastrzelił banderowiec, żona była u nas i razem schowali się do takiej sterty słomy. Przykryli się i w tej słomie siedzieli przez całą noc. Gdy banderowcy zamordowali rodziców, sąsiedzi Ukraińcy i z tych wiosek okolicznych przychodzili i to, co się dało zabrać jeszcze z tego gospodarstwa, to zabierali. Zabierali konie, krowy. Jeżeli świnie były, to też zabierali. A w nocy dopiero zostało to spalone. Ale gdy Ukraińcy zabierali, to Mietek usłyszał, jak jeden sąsiad pyta drugiego, a gdzie to jest Mila i Tadek i Mietek, gdzie oni są? A ten drugi odpowiada, no słyszałem, że Tadek i Mila to poszli do sztundystów, do postojnego. Mój brat to usłyszał, więc rano pobiegł przez pola do postojnego, ale nas tam już nie zastał. Dowiedział się, że poszliśmy do Drażnego i w Drażnym nas dogonił. Dużo radości było, że żyje mój brat. Dalej udaliśmy się na Radomiankę, 7 kilometrów z Drażnego, przez wioski ukraińskie. Baliśmy się, ale szliśmy, bo tam nasza ciotka mieszkała. Tylko, że jej już nie zastaliśmy. Jej tam już nie było. Załadowała to, co można było, na wóz, dwie córki i moją siostrę najstarszą, Marysię. I pojechali do Klewania. My myśleliśmy, że do Równego. Poszliśmy do Równego. To ponad 20 kilometrów z Drażnego było do Równego. Może nawet 30. Dokładnie nie wiem. Drogi i przez wioski ukraińskie i lasami. Szliśmy, baliśmy się, ale szliśmy. Nie doszliśmy do Równego. W takiej wiosce trzeba było zanocować, bo już nas ciemność zastała. Więc pytamy, gdzie można byłoby przenocować. No, idźcie do baptystów. A gdzie to? No tam i tam trafiliśmy. Akurat odbywało się takie domowe nabożeństwo. Było około 20 osób. No znowu jestem na nabożeństwie. Bracia i siostry, niby coś wspaniałego, ale gdy uklękliśmy do modlitwy, jak się ktoś zaczyna modlić, to i ja zaczynam wołać do Boga, Panie Boże, dlaczego moi rodzice zginęli? Wołam do Boga i naraz wszyscy wyciszyli się. Zorientowałem się, to tylko ja się modlę? Nie wszyscy razem? A przecież jest tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet około 20 osób. A tylko ja się modliłem. To przerwałem. No to wtedy włącza się ktoś inny z modlitwą. Aha, to modlitwa się rozpoczyna, to wobec tego i ja. Znowu wycisza się. Ja nie znałem, później dopiero mi powiedziano, że u baptystów nie ma takich społecznych modlitw. Tam są pojedyncze modlitwy. głośno, wyraźnie, spokojnie. To nie tak jak u sztundystów, jak u zielonoświątkowców. Coś nowego. Ale tam dowiedzieliśmy się, że moja siostra i ciocia to są w Klewaniu, a nie w Równym. Wobec tego następnego dnia poszliśmy do Klewania. Zastaliśmy tam i ciocię, i moją siostrę. No ale to była stacja klewańska. Nazywano posiołek. Od miasteczka jakieś 2 kilometry, od miasteczka Klewań. Tamtędy przechodziły tory kolejowe i pociągi jeździły. Wkrótce doszliśmy do wniosku, że będziemy uciekać do Łódzka. Nie do Równego, ale do Łódzka. Bo za Łódzkiem mieszkali nasi sąsiedzi, Moskowie. Ta pani Mosek, sąsiadka nasza, miała rodziców za Łódzkiem 20 kilometrów. No więc pojedziemy tam. Może tam będzie spokój. Zabraliśmy się na taką platformę. To były ostatnie dni marca, zimno było. Ale na tej platformie dojechaliśmy do Kiewerc. Potem trzeba było się przesiąść, bo tory kolejowe prowadziły na Lublin, a Łódzk był po lewej stronie, przesiąść się na inny pociąg. Dojechaliśmy do Łódzka, z Łódzka 20 kilometrów pieszo, do wioski, gdzie mieszkali rodzice naszej sąsiadki. Tam, gdy przyszliśmy, to już naszych sąsiadów tam nie było. Okazało się, że oni się wyprowadzili do Łódzka, bo tam też banderowcy pracowali. Niebezpiecznie było. Następnego dnia wobec tego z Milą, Mietek i ja, udaliśmy się do Łódzka. 20 kilometrów, jednego dnia w jedną stronę, drugiego dnia w drugą stronę. Zmęczeni. W nocy szukamy, gdzie by przenocować. Ale nigdzie w domu nie ma miejsca. Tłumaczą nam, idźcie do katedry. Tam jest obóz dla takich uchodźców jak wy. Tam poszliśmy. 3-piętrowy czy 2-piętrowy budynek w takim trójkącie. Chodzimy najpierw po parterze. Nigdzie nie ma miejsca. Wszystko zajęte. Nawet na tych korytarzach trzeba iść ostrożnie, żeby komuś na nogi nie nadepnąć, bo ludzie się poukładali i śpią. To już noc. Idziemy na piętro. To samo, nie ma miejsca. Na następne piętro nie ma miejsca. Ale gdzieś tam otworzyliśmy jakąś celę i zauważyłem, że stoi w rogu łóżko. Cała podłoga zasłana tymi uciekinierami, a tylko łóżko jedno stoi w rogu i na tym łóżku chyba rodzice i dwoje dzieci śpi. Ale pod łóżkiem jest miejsce. Wobec tego ja mówię, Mila, ja tam pójdę. Pod tym łóżkiem jest miejsce. Ja tam będę nocował. Dobrze, idź. Z trudem przedarłem się, wlazłem pod łóżko. Zanim jeszcze zasnąłem, to tak się obejrzałem na tych ludzi. Patrzę, a tam pewna kobieta, mama, odpycha swojego sąsiada plecami, robiąc wygodniejsze miejsce dla swojego dziecka. O, jakie to dziecko szczęśliwe. We mnie taki żal. Zwracam się wobec tego do Boga. Boże, to dlaczego moja mama została zabita? No nie ma się kto tak opiekować. Dlaczego? I wtedy przypomniało mi się, jak Mila czytała o tym, że apostoł Piotr miał chorą teściową. A wcześniej czytała nam o tym, że Pan Jezus uzdrawiał. Jeżeli Piotr miał teściową, to był człowiekiem dorosłym. Aha, no dobrze. A Pan Jezus mówił do swoich uczniów: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, wezmę was do siebie, żebyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. Panie Jezu, ty mówiłeś do Piotra też jako do sieroty? Nie! I takie jakieś oświecenie? Nie! Pan Jezus nie mówił tego do Piotra, to do mnie mówił, to ja jestem sierotą. I taka, jakaś taka niemoc mnie ogarnia, ale dzięki ci, Panie Jezu, że ty o sieroty dbasz i mnie nie opuścisz. I ten moment przeżycia traktuję jako swój punkt nawrócenia. Za długo trochę. Przepraszam bardzo. Ale tak to trwało. W Łódzku Niemcy zabierali nas na roboty, dzieci też, bo chodziło o to, ażeby przebierać ziemniaki na wiosnę. Ziemniaki były w kopcach, kopce były rozsuwano i porosty ziemniaków się obierało z tych porostów, ziemniaki oddzielnie. Niemcom to było potrzebne. No i my też do roboty chodziliśmy. Otrzymywaliśmy bardzo marne wyżywienie. Kromka chleba na śniadanie i czarna zbożowa kawa, niesłodzona. Na obiad to myśmy nie zdążyli, bo obiad był około godziny pierwszej, a my wracaliśmy około piątej po południu. Więc obiadu już nie było. Trzeba było się starać o coś do jedzenia tam, przy tym obieraniu ziemniaków. Ja byłem najmniejszy spośród tych, którzy tam pracowali. Wobec tego zwracają się do mnie: Tadek, biegnij na wioskę, poproś ludzi o chleb. No tak, ale tu pilnuje nas żołnierz niemiecki z karabinem. Jak to zrobić? My go zainteresujemy, a ty uciekaj. Rzeczywiście tak się stało. Pobiegłem. I gdy już jestem na wiosce, no to gdzie? Do kogo się tu udać? No wybieram takie porządne, duże zabudowania, dobrze utrzymane. To bogaci ludzie, tam coś dostanę. Zachodzę, proszę o chleb, mówię, kim jestem. Rodzice zamordowani, jestem sierotą. Pracujemy tam, ale głodni jesteśmy. Ale nie ma chleba. Do drugiego takiego domu nie ma chleba. Zachodzę do takiej nędznej chatki. Tam siedzi taki staruszek, dziadek, nieogolony. Opowiadam mu, że taki głodny jestem i nie mam ani ja chleba, ani ci ludzie, którzy tam pracują. Jeżeli byś mógł, panie, daj kawałek chleba. Porozmawiał trochę ze mną, wstał, otworzył taką szafkę, wyjął cały bochenek chleba. Tyle mam i tyle wam daję. Nie bogaci, ale ten biedny człowiek oddał ostatni swój chleb. Ale pobiegłem do robotników, podzieliliśmy się i zjedliśmy tego chleba. Takie przeżycia były w pierwszych dniach mojego pobytu w Łódzku. Ale zimno było. Przeziębiłem się, rozchorowałem się. Wobec tego zdecydowano, że oddadzą mnie do takiego zorganizowanego szpitalika. W tym szpitaliku byłem przez 2 tygodnie. Ale ja tam nie spałem pod łóżkiem. Ja tam miałem swoje łóżko, miałem śniadanie, obiad, kolację i ciepło. Coś pięknego. Nie chciało mi się z tego szpitalika wychodzić, ale trzeba było wyjść. Wyszedłem na dwór, to już był koniec kwietnia. Tak pięknie zakwitły bzy. Wiecie, to jest jakieś takie przeżycie, że serce nie wytrzymuje. Ten szpitalik prowadzony był przez takiego pana, byłego dyrektora banku, który znał język niemiecki. I on zorganizował komitet opieki społecznej. I ten komitet prowadził sierociniec. Wobec tego mnie zabrał do sierocińca. Moją siostrę Milę do swojego domu jako służącą. Sierociniec był niedaleko zamieszkania tego dyrektora. Wobec tego w południe chodziłem do swojej siostry. Jak miała trochę wolnego czasu, wychodziliśmy nad rzekę Styr. Siadaliśmy na takim wale, śpiewaliśmy sobie pieśni. Chrystus wyszedł z chramu i z uczennikami, sił na Oliwnej Góry. Skorbnymi słowami, świętymi ustami uczył swoich lubych druzów. To była pieśń oparta o 24 rozdział Ewangelii Mateusza, gdy Pan Jezus swoim uczniom opowiada o końcu świata. Śpiewaliśmy pieśni, modliliśmy się. A to byłoby za długo. Wobec tego należałoby kończyć. Może innym razem wrócimy do tekstu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przez całe swoje życie ja nie kosztowałem, ja korzystałem z dobrotliwości mojego Pana, bo ja w Niego uwierzyłem. Pod łóżkiem w Łódzku. Niezależnie, bracie, siostro, gdzie nawrócisz się do Boga, uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to jesteś dzieckiem Bożym. Dlatego to dawno, dawno temu, to nie bajka, co mówiłem, to prawda z mojego życia. Ja dożywałem dobroci Pana. Korzystałem z tego. O budowie świątyni może tylko kilka słów. Świątynia była z kilku takich oddziałów. Najniższy to był dla pogan, następnie trochę wyższy to był dla kobiet, jeszcze wyższy dla Izraelitów, jeszcze wyższy dla kapłanów i najwyższy, miejsce najświętsze. A myśmy czytali, wy jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, wy, ja jesteśmy dziećmi. Dlatego te słowa dawno, dawno temu, nie bajka, ale prawda, kieruje do nas wszystkich. Wcześniej apostoł Piotr pisze: za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nad tym tekstem zastanawiano się i co gorliwsi dochodzili do wniosku, że mają wykonać to, co jest zalecone przez samego Boga. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, powiedział Bóg. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a przyjmę was. Przejęci tym słowem zaczęli uciekać ze świata. Organizowano tak zwane pustelnie. Pojedynczy człowiek uciekał do lasu, budował sobie jakiś szałas. Nie chce mieć nic wspólnego ze światem. Ale po jakimś czasie i tam go ludzie znaleźli, bo poszła wieść, że jeden ze świętych to tam mieszka w lesie. Wobec tego ludzie idą do świętego. Jak uciec od tych ludzi grzesznych? Wpadli też na pomysł, żeby włazić na taki wysoki słup. Jeden z takich słupników nazywał się Symeon. Ulokował się na słupie trochę niższym niż 20 metrów. A więc na tym słupie zamieszkał. Prawdopodobnie miał tam coś do siedzenia i coś do leżenia. Korzystał z tego, co dobrzy ludzie przynieśli mu i tam sznurkiem wciągnął sobie do jedzenia. O tym piszą historycy Kościoła. Mnie zainteresowało kiedyś to, czego historycy nie opisują. 30 lat ten człowiek siedział na słupie. Święty. Ale co było pod słupem? On nie schodził. On był na słupie. 30 lat. Pod słupem trzeba było sprzątać. Ale on tego nie robił. To robili inni ludzie. Moje życzenie dla ciebie, siostro, dla ciebie, bracie, dla ciebie też. Wezwanie jest aktualne, bo Słowo Boże trwa na wieki, czytaliśmy. Świętymi bądźcie, ale dbaj o to, żeby twoja świętość była taka, żeby po tobie, po mnie nikt nie musiał sprzątać. Zakończę też takim wierszem. Duch i ciało. Duch lękliwie spogląda na ciało, trwoży się, drży i męczy, bo na ciało mdłe i nędzne szatan zakłada sidła pajęcze. Ciało ciągle skłonne do grzechu, ociężałe, uparte, słabe, nie chce słuchać próśb ducha, co mówi słowa łaskawe. Pamiętaj, co chcesz czynić, spójrz na Syna Bożego, jak w męce straszliwej wyciąga swe ręce za ciebie, grzesznika nędznego. Krwią cię święto omył, tyś byś miał cząstkę z niego, jak Łotra niegdyś wprowadził cię do raju swego. Czy chcesz to wszystko stracić? Czy żądza ciała cię milsza? Duch żałośnie zapłakał. Sercem wstrząsnął w złym ciele. Boże, tyle goryczy! Jakże cierpieć tak wiele? Głos do Boga podnoszę. Pozwól wynieść mi z ciała, niech już pod jarzmo grzechu ciało mnie nie zniewala. Pierwej omyj mnie Chryste krwią na krzyżu przelaną. Potem pozwól mi zasnąć i obudź w dzień zmartwychwstania. Amen.